ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. A naszym gościem jest minister edukacji Przemysław Czarnek. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, na początek pytania, które zadają sobie prawdopodobnie rodzice wszystkich uczniów w całej Polsce. Czy rząd wprowadzi w najbliższym czasie zdalną edukację?
Rząd nie chciałby tego robić, biorąc pod uwagę fakt, że 7 województw jest dziś na feriach zimowych i tylko w 9 województwach odbywa się nauka. Więc ten ruch okołoświatowy i tak jest ograniczony. Natomiast docierają do nas sygnały, zwłaszcza z wielkich miast, ale też nie wszystkich, ale takich jak Warszawa, gdzie ten problem się kumuluje i jest coraz większy. Mianowicie coraz więcej tych szkół, których dotyka koronawirus, przechodzi na naukę zdalną w poszczególnych klasach bądź we wszystkich szkołach. I dziś wieczorem jeszcze o 19.45 mamy spotkanie z panem głównym inspektorem sanitarnym, z panem ministrem Saczką, z panią minister Marzeną Machałek, która stoi na czele Rady do Spraw Bezpieczeństwa Przeciwkowidowego w szkołach u nas w resorcie i będziemy debatować na ten temat. Czy w ogóle, a jak w ogóle, to w których miejscach ewentualnie tę naukę zdalną wprowadzać? Powtarzam, strategią rządu jest utrzymywanie nauki stacjonarnej, no bo działa system, który wyłącza naukę stacjonarną tam, gdzie są ogniska zakaźne.
Panie ministrze, a czy macie jakieś, może pan podać jakieś konkretne informacje, czy na przykład, nie wiem, przy poziomie 50 tysięcy zakażeń w Polsce, albo nie. Przy 50% szkół będzie można mówić o tym, że te szkoły zostaną zamknięte, no bo rodzice chcieliby znać jakiś konkret, muszą zorganizować naukę dla na przykład młodszych uczniów.
Konkret jest taki, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, będziemy utrzymać naukę stacjonarną. Natomiast wszystko zależy, jeśli chodzi o przechodzenie na naukę zdalną, w pierwszej kolejności od wydolności służby zdrowia i ona w tym momencie jest wydolna, więc nie ma w tym aspekcie powodów do tego, żeby przechodzić na naukę zdalną.
Macie jakiś pomysł, co zrobić, by dzieci, które będą wracały z ferii, nie pozarażały się wzajemnie koronawirusem? Jakieś testy po powrocie z ferii, nie wiem, czy jakiś trochę przedłużony okres właśnie pobytu w domu po feriach?
Na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Wariantów jest kilka co najmniej. Również jeśli chodzi o testy, pamiętajmy o tym, co było rok temu. Testowaliśmy nauczycieli przed powrotem do szkoły z ferii. Nauczycieli klas 1-3. Pamiętamy tę sytuację sprzed roku, kiedy te ferie były wydłużone, czy były skumulowane w jednym terminie zaraz po Bożym Narodzeniu. Natomiast jeszcze raz powtarzam, tu jest wyznacznikiem głównym wydolność służby zdrowia. Dopóki są łóżka covidowe wolne, dopóki służba zdrowia daje radę z COVID-em, dopóty nie ma potrzeby przerywania tej transmisji koronawirusa na poziomie okołoszkolnym, która nie jest większa niż w innych miejscach, albo niewiele większa niż w innych miejscach. Mamy 7 województw na feriach zimowych, kolejne będą przechodzić w przyszłym tygodniu, mazowieckie przechodzi w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym debatować dzisiaj wieczorem i są warianty również takie, żeby wyłączyć na naukę zdalną największe miasto, największe skupiska, bo tam jest ta transmisja największa. Będziemy o tym decydować wieczorem.
Zmieniając temat, jutro Sejm zajmie się ustawą, która wprowadza kary do 5 lat więzienia dla dyrektorów szkół. Czy jeśli uczniowie na przykład pójdą do teatru na Dziady i kurator uzna, że to przedstawienie jest szkodliwe, że na przykład spektakl był lewacką indoktrynacją, to po przyjęciu nowej ustawy ten kurator powinien donieść na dyrektora do prokuratury?
Panie redaktor, rozmawia ze mną poważnie, czy sobie żartuje?
Bo nie, nie żartuję.
Jak pani nie żartuje, to proszę zadawać poważne pytania. To jest ustawa stworzona przez pana ministra Michała Wójcika. Nie jest ona stworzona w Ministerstwie Edukacji i Nauki. I tam chodzi wyłącznie o nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. Bezpieczeństwem dopełnienia obowiązków bądź niedopełnienia obowiązków. To, co dzisiaj jest powszechne w szkołach publicznych, tam gdzie mamy dyrektorów szkół samorządowych, publicznych i odpowiadają oni za niedopełnienie obowiązków jako funkcjonariusze publiczni, nie jest dzisiaj, nie występuje dzisiaj w szkołach niepublicznych.
Ale panie ministrze, w uzasadnieniu...
Jeśli pani redaktor tak. Pozwoli mi dokończyć, bo to niezwykle ważne, bo ja czytam mnóstwo bzdur również w prasie, jeśli chodzi o Lex Czarnek, że oto kuratorzy będą...
A to do Lex Czarnek jeszcze przyjdziemy za chwilę.
Ale nie, bo pani redaktor strywializowała całkowicie problem. Czy pani
Ja mogę tylko zacytować coś z ustawy.
Ale pani redaktor, proszę, żebyśmy mogli rozmawiać na partnerskich zasadach. Czy pani uważa, że chodzi tu o wyjście na Dziady, czy chodzi również o to, żeby, czy przede wszystkim o to, że dyrektor szkoły jako taki ma obowiązek obowiązek dopełnić wszystkich obowiązków, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom w szkole. I tak jest w szkołach publicznych dzisiaj, bo dzisiaj dyrektor szkoły publicznej odpowiada jako funkcjonariusz publiczny. Natomiast nie ma tej odpowiedzialności dyrektor szkoły niepublicznej. Całą ideą tej ustawy jest rozpostarcie tej odpowiedzialności, czy objęcie tą odpowiedzialnością również dyrektorów niepublicznych. Dlaczego pani trywializuje z jakimiś dziadami wyjście do tego?
Panie ministrze, już powiem dlaczego pytam o to. Dlatego, że w ustawie, w uzasadnieniu do niej konkretnie, zapisano, że dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć dzieci i młodzież przed szkodliwym wpływem otoczenia społecznego. Jak rozumieć to sformułowanie?
Po pierwsze, uzasadnienie ustawy, nawet jak ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie, nie jest przepisem prawa. Proszę czytać przepisy prawa. Chodzi o odpowiedzialność dyrektora.
Ale pokazuje intencje.
Ale pani redaktor, pani jest prawnikiem czy nie?
Nie.
No jak pani nie jest prawnikiem, pani posłucha chwilkę prawnika. Uzasadnienie ustawy nie jest częścią ustawy. Ustawa, która wchodzi w życie, to tylko przepisy, które tam są. Raz jeszcze powtarzam. Intencją pana ministra Wójcika, bo ta ustawa nie powstała w Ministerstwie Edukacji, jest to, ażeby taką samą odpowiedzialność, jak dzisiaj ponoszą dyrektorzy placówek publicznych, ponosili również dyrektorzy placówek niepublicznych. Trywializowanie i żartowanie sobie, że chodzi o wyjście na spektakl dziady, jest po prostu nie na miejscu.
Panie ministrze, to teraz ja mogę zapytać, bo... chciałam zapytać, uszczegółowić w takim razie i powiedzieć, dlaczego, skąd to pytanie się wzięło. Po pierwsze, no dziś już przepisy pozwalają na ukaranie dyrektora za niedopełnienie obowiązków. Jak pan powiedział, być może czasami niektóre sądy przychylają się, znaczy rozpatrują też rzeczywiście takie sprawy dotyczące dyrektorów placówek niepublicznych w ten sposób, że ich te przepisy nie dotyczą. Ale czy nie wystarczyłoby rozszerzyć po prostu przepisy na dyrektorów placówek niepublicznych w takim razie?
I dokładnie tak to jest zrobione.
No nie, są tworzone zupełnie nowe przepisy, w których uzasadnieniu właśnie mówi się o tym, że trzeba zabezpieczyć dzieci przed szkodliwym wpływem otoczenia społecznego. To nie jest tak do końca, że uzasadnienie nie jest ważne. Uzasadnienie ustawy na przykład przy wątpliwościach sądu jest brane pod uwagę.
Bardzo bym panią prosiła, żeby pani nie wprowadzała w błąd opinii publicznej. Uzasadnienie ustawy po wejściu w życie przepisów nie jest częścią ustawy i nie obowiązuje. Obowiązują przepisy. Jedyną intencją ustawodawcy w tym zakresie jest rozszerzenie tej odpowiedzialności, tak jak pani słusznie wskazała, no również dyrektorów placówek niepublicznych, bo nie chcemy, ażeby nie można było wyciągać konsekwencji wobec osób, które nie dopełniły obowiązków w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci w szkole, a to placówki niepubliczne. Tylko tyle. Trywializowanie tutaj i opowiadanie jakichś kosmicznych kazusów w ogóle jest nie na miejscu.
Panie ministrze, to wracam jeszcze do uzasadnienia. Również w nim czytamy, że decydowanie o tym, że dyrektor ma decydować o tym, z którymi osobami podopieczny przebywa. Jak rozumieć takie sformułowanie?
Pani redaktor, proszę zaprosić pana ministra Wójcika. Jeszcze raz powtarzam, to jest tak zwany Lex Wójcik. Ta ustawa powstała pod auspicjami pana ministra Wójcika. Wchodzi do Sejmu, będzie przedmiotem debaty w komisji sejmowej, będzie przedmiotem debaty na forum Sejmu. Będą pytania również tego typu rozwiewane przez pana ministra. Proszę go zaprosić i zapytać, co ma na myśli w tym zakresie. Natomiast w przepisach prawa jako prawnik mogę pani powiedzieć, że odpowiedzialność, którą dzisiaj ponoszą, i to od wielu lat już ponoszą dyrektorzy placówek publicznych, będzie rozszerzona również na dyrektorów placówek niepublicznych. Cała intencja tej ustawy. Zapisane są przepisy od nowa, żeby były spójne, a nie doklejane. I tylko tyle. Nic więcej w przepisach prawa się nie zmienia.
Panie ministrze, w tej chwili musimy się pożegnać z słuchaczami RMF-u, ale naszą rozmowę kontynuujemy jeszcze w internetowym radiu RMF24 i na stronie rmf24.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. I wracając jeszcze do tej kwestii, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli może pan zapewnić naszych słuchaczy, że ustawa nie wprowadzi sytuacji, w której na przykład jeżeli do szkoły dyrektor pozwoli wejść organizacji pozarządowej, która zdaniem kuratora nie powinna wchodzić do szkoły, to nie będzie ścigany przez prokuraturę wówczas?
Czy nie wiem, pani redaktor tego rodzaju absurdalne kazusy wymyśla z jakiejś autopsji? Czy ktoś pani podpowiedział? Przecież tego w ogóle nie ma w przepisach, o czym pani mówi.
Panie ministrze, wielu rzeczy obecnie nie ma w przepisach, a jednak kuratorzy to robią. Na przykład pani
kurator... Ale pani redaktor, ale chyba pani nie sądzi, że kurator będzie skazywał dyrektora na pozbawienie wolności za niedopełnienie obowiązków?
Nie, no jak oczywiście nie myśli, będzie. Ale może składać zawiadomienie.
Jak pani myśli, kto dzisiaj wydaje wyroki w Rzeczpospolitej Polskiej i czy ma pani wrażenie, że sądy są upolityczniane przez Prawo i Sprawiedliwość? Ja nie mam takiego wrażenia.
Wyroki jeszcze wydają sądy na szczęście, ale kuratorzy mogliby, gdyby weszło w to prawo w życie, oczywiście zawiadamiać prokuraturę. Mógłby pan minister również zawiadamiać prokuraturę o popełnieniu...
Prokuratura to może pani również dzisiaj na mój temat. ale kto wydaje wyroki, kto prowadzi postępowanie? No, pani wymyśla kazusy, które ewidentnie ktoś pani podpowiedział, tylko ktoś, kto nie ma w ogóle
dobrej woli. Nie, nikt mi nie podpowiedział.
Nie posądzam panią o to, że pani wymyślała tego rodzaju absurdalne rzeczy, tylko z własnej nieprzymuszonej woli.
Nikt mi, panie ministrze, ich nie musiał podpowiadać. Przyszło mi do głowy, kiedy obserwuję to, co się dzieje po prostu w ministerstwie, co się dzieje w kuratorium.
A co się dzieje działania. Pani redaktor, a co się dzieje takiego w ministerstwie u nas? Bo rozumiem, że mówi pani o Ministerstwie Edukacji, co do
tak, oczywiście. Ministerstwo Edukacji na przykład nie reaguje na działania małopolskiej kurator oświaty, pani Barbary Nowak, która przygotowała listę organizacji, które już w tej chwili nie mogą wchodzić do szkół. I no, wpisała na tą listę bardzo wiele organizacji, które prowadzą pożyteczną działalność. Ministerstwo na to, ze strony ministerstwa nie ma żadnej reakcji na to.
Panie redaktor, a co ma piernik do wiatraka, przepraszam serdecznie. Pani zmienia szybko zdanie i szybko dyskusję z ustawy, która jest ortosłem pana ministra Wójcika i można powiedzieć, tą odpowiedzialność, którą ma dyrektor w szkole publicznej, będzie ponosił również dyrektor w szkole niepublicznej. A teraz pani mówi o liście organizacji, które dotyczą innej ustawy, kompetencji kuratorów, które ewentualnie kurator będzie miał w przyszłości. Pani kurator w rozmowie zwróciła uwagę na szkodliwą działalność niektórych organizacji. Ja się z wieloma z tymi sprawami zgadzam. Natomiast pani kurator, jak mówi, to państwo też macie ogromną nadinterpretację w tym względzie. Więc jak dojdzie do mnie oficjalne stanowisko w tej sprawie, to ja będę reagował, a nie będę reagował na tego typu insynuacje. Jeszcze raz powtarzam, albo rozmawiamy o jednej ustawie, albo drugiej. Pani skacze, tak jak ci wolnicy, którzy piszą, że to kuratorzy będą teraz wybierać się dyrektorów szkół.
Nie, to nie do końca są różne tematy. Obie te ustawy dotyczą odpowiedzialności nauczycieli, dotyczą zaostrzenia przepisów, przepraszam, dyrektorów szkół. Dyrektorów szkół, przepraszam, to przejęzyczyłam się. Dyrektorów szkół. Obie zaostrzają przepisy właśnie dotyczące dyrektorów. W przypadku ustawy, o której pan wspomniał, Lex Czarnek, umożliwiają łatwiejsze odwołanie dyrektora i dają ogromny wpływ kuratorowi oświaty na to, co się dzieje w szkołach. No stąd moje pytanie.
Ale za co?
Nie zrozumiałam pytania, za co?
Ale za co ewentualnie możemy by odwołać dyrektora szkoły na podstawie tej Lex Czarnek, jak pani mówi?
No jest tam podanych szereg przypadków, za których można odwołać, ale jest zarażące naruszenie.
Tam jest podany tylko jeden przypadek. W sytuacji, kiedy dyrektor szkoły nie wypełnia zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego, z zakresu nadzoru pedagogicznego, może zostać wezwany przez kuratora oświaty, żeby złożył wyjaśnienie, dlaczego nie realizuje zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego. Jeśli tego nie wyjaśni, kurator oświaty będzie mógł mu wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie tych zaleceń pokontrolnych. Jeśli w tym dodatkowym terminie również nie wykona, to dyrektor szkoły będzie mógł wnioskować do organu prowadzącego o to, żeby ten go odwołał ze stanowiska. Od tego będzie przysługiwało odwołanie dyrektorowi zarówno do sądu administracyjnego, jak i do sądu pracy. Więc
niech pani dotyczyć te zalecenia po kontroli?
Ja bardzo lubię rozmawiać konkretnie. Pani wprowadziła w błąd opinię publiczną. Jaki pani szereg tam widzi okoliczności, za które dyrektor miał zostać odwołany? Tam nie jest napisany szereg, tylko tam jest napisane niewykonywanie zaleceń pokontrolnych z zakresu nadzoru pedagogicznego. Czy pani uważa, że dyrektor, który uchylałby się od wykonywania zaleceń z nadzoru pedagogicznego i to jeszcze permanentnie, w dodatkowym terminie, powinien dalej pełnić swoją funkcję?
To zależy, czego dotyczyłyby te zalecenia nadzoru pedagogicznego.
I to będzie badał sąd w ewentualnym odwołaniu. Przecież tam nie ma żadnej dowolności. Tam jest kwestia nadzoru pedagogicznego, a nadzór pedagogiczny ma swoje określone kompetencje w prawie oświatowym i poza te kompetencje wychodzić nie może. Gdyby wyszedł, to sąd natychmiast stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa i przywróci dyrektora, bo stwierdzi dalsze trwanie stosunku pracy, za co odpowiadać będzie kurator, bo to będą kwestie również odszkodowania dla tego dyrektora. Naprawdę proszę nie tworzyć wrażenia, że coś jest dobrowolnego, dowolnego całkowicie i teraz kurator będzie mógł robić, co chce z dyrektorem.
No dobrze, to wróćmy do tego, co robi Małopolska Kurator i do tej listy organizacji, które są niepożądane w szkołach. Czy uważa pan, że na przykład Amnesty International albo Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzą jakąś szkodliwą działalność?
Proszę państwa, od tego jest właśnie przepis, który będzie kazał organizacjom wszystkim, poza harcerskimi, bo te są zwolnione, od tego jest przepis, który będzie kazał organizacjom wszystkim podać do publicznej wiadomości i będziemy to realizować poprzez wieszanie na stronie internetowej do publicznej wiadomości materiałów, które chce przekazywać dzieciom i treści, które chce przekazywać dzieciom, że na podstawie tego, co będzie przekazywane dzieciom, będzie dokonywana ocena, a nie na podstawie nazwy organizacji. Ja nie znam wielu organizacji. Mnie interesuje treść i kuratorzy będą zobowiązani do reagowania tylko i wyłącznie, jeśli treść będzie podważana przez rodziców. W żadnym innym wypadku.
Tak, ale pan mówi o tym, co będzie, jak wejdzie w życie Lex Czarnek.
To, że ktoś sobie stwierdza, że Amnesty International albo Ponton, albo jakaś inna organizacja prowadziła szkodliwe działania na terenie szkoły, bo ma w tym zakresie wiedzę i doświadczenie, to jest jedna sprawa. Natomiast to nie jest przesłanka do tego, żeby nie wpuszczać organizacji. Przesłanką będzie najpierw poinformowanie kuratora oświaty, najpierw Rady Rodziców i pozytywna ocena Rady Rodziców, a później kuratora oświaty i przekazanie do publicznej wiadomości wszystkim rodzicom treści, które
organizacja... Panie ministrze, jeżeli kurator oświaty, osoba publiczna informuje o tym, że jakieś organizacje są niepożądane w szkołach, no to bądźmy poważni. Teraz ja wzywam pana ministra do tego, żebyśmy byli poważni. No to jest jednak ważne stwierdzenie, prawda?
Tak, i dlatego należy pytać panią kurator Barbarę Nowak, jakie ewentualne uchybienia miały te organizacje, która wskazała. Ja tej listy nie widziałem, nie znam wielu organizacji, o których pani wspomina, które są pewnie na tej liście, bo jest ich 200. Więc będziemy reagować wtedy, kiedy rzeczywiście będą konkretne decyzje. Na razie nie ma postaw.
Ale pani ministrze, pani kurator twierdziła, że tą listę sporządziła po 800 skargach rodziców, które wpłynęły do niej, a okazuje się, że skarg było 6 przez 5 lat, a kurator podjęła decyzję na podstawie jakiejś opinii przygotowanej, przygotowanego przez Opus Dei. Znaczy... Bo poglądy, indywidualne poglądy kuratora powinny decydować o tym.
Nie znam tych wypowiedzi pani kurator, ani tego rodzaju cytatów. Słyszałem o liście 200 organizacji, które podobno ze względu na skargi rodziców nieprawidłowe treści przekazywały dzieciom. Natomiast dziś nie ma przepisów prawnych nawet do tego, żeby tych organizacji nie wpuszczać do szkoły. Powtarzam, przepis tej ustawy, która jest procedowana, stanowi, że każda organizacja bez względu na nazwę i charakter poza harcerskimi będzie musiała przedstawić opinii publicznej informacje na temat tego, czego chce uczyć nasze dzieci. Nie widzę w tym nic złego.
A może pan zdradzić, jakie organizacje pozarządowe poparły wprowadzenie Lex Czarnek?
Ogromnie wiele, panie redaktor, tylko że krzykliwe były wyłącznie te 100 reprezentowanych przez prawie 100 osób pod Sejmem. To też jest kuriozalna sytuacja, które nie chcą ujawniać tego, co chcą przekazywać naszym dzieciom, zanim do szkół wejdą. Przykładów jest ogromnie wiele, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań i Gdańsk. A przecież chodzi dokładnie o to, o czym mówiliśmy wcześniej, o demoralizację dzieci i młodzieży, głównie przez tak zwaną edukację seksualną.
Czyli one jeszcze nie ujawniły tego, co chcą przedstawić, a pan minister już wydał werdykt, że chcą demoralizować.
Mówimy po polsku, naprawdę mówimy po polsku, rozmawiamy z rodzicami, rozmawiamy z naszymi wyborcami, rozmawiamy z nauczycielami z dużych miast i na to odpowiadamy naszą ustawą, która była przygotowana już rok temu, bo były takie przypadki i zdarzają się w Warszawie, Poznaniu, w Gdańsku i pani dokładnie o tym wie.
Czy ogłosi pan tą listę organizacji popierających ustawę?
Ależ pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, ustawa nakazuje, aby każda organizacja, która chce wchodzić do szkoły, pokazywała, czego chce uczyć nasze dzieci. Czy pani uważa,
ale nie, czy chodzi mi o organizacje, które poparły wprowadzenie ustawy? No są organizacje, które nie poparły i są...
Proszę przesłać do ministerstwa takie pismo, z chęcią pani odpowiemy na piśmie, jakie organizacje poparły naszą ustawę.
Oczywiście to zrobię.
Bardzo proszę.
Mówił pan o tych 100 organizacjach społecznych, samorządowcach, nauczycielach, którzy wzywają do odrzucenia Lex Czarnek. Dzisiaj pani
mówiłem o 100 organizacjach reprezentowanych przez prawie 100 osób. To dość dziwna sytuacja.
Jeszcze tylko jedno pytanie chcę na koniec, bo musimy za chwileczkę kończyć. Dzisiaj pani prezydentowa obiecała, że przedstawi argumenty tych organizacji i opozycji przeciwko prowadzeniu Lex Czarnek. Czy nie obawia się pan, że pan prezydent Duda zawetuje wobec tego ustawę?
Pan prezydent Andrzej Duda ma możliwość podpisania ustawy, zawetowania albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego. Te trzy możliwości są przed nim. Każdą może wykonać. Ja się cieszę, że pani profesor Agata Kornhauser-Duda spotyka się ze wszystkimi, którzy chcą się spotkać w tej sprawie i dyskutuje jako osoba, która ma dokładną wiedzę na temat tego, co się dzieje w szkołach.
Tak samo powiedziały dzisiaj osoby, które spotykały się z panią prezydentową, że bardzo się cieszą z tego spotkania i z tego, że pani prezydentowa...
Bardzo pana Boga, że ludzie się cieszą. Ja lubię, a ludzie się cieszą.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, kłaniam się państwu.